najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za inicjatywę i prowadzenie procesu legislacyjnego, przede wszystkim zrozumienie potrzeb naszej uczelni, otoczenia, z którym współpracuje uczelnia i przeprowadzania zmian naszej uczelni w Politechnikę Bydgoską imieniem Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, panowie posłowie, panie wojewodo, panie rektorze, magnificencjo, gospodarzu tego pięknego miejsca. No, jesteśmy, proszę państwa, w bardzo radosnym momencie. Całkiem niedawno Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę niemal jednogłośnie, ustawę, która z inicjatywy rządu Rzeczypospolitej Polskiej przekształca ten uniwersytet na Politechnikę. Dlaczego? Nie ma Politechniki w województwie kujawsko-pomorskim. Dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, ale też dla całego regionu szerzej rozpatrywanego, to niezwykle ważne, żeby w tym miejscu jedna z kilkunastu Politechnik w Polsce rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Najmłodsza Politechnika, ale z najstarszym stażem, bo 70-letnim. Na 70-lecie tej uczelni przekształcenie jej w Politechnikę daje dużo większe możliwości rozwojowe, podnosi prestiż tej bardzo zasłużonej uczelni, uczelni, która ma znakomite wyniki naukowe i dydaktyczne. Kiedy idziemy jeszcze wyżej, dzięki stałemu rozwojowi tej uczelni, bo to wszystko nie dzieje się, szanowni państwo, z niczego. To jest zasługa całej kadry naukowej i dydaktycznej tego uniwersytetu na przestrzeni ostatnich kilkunastu i kilkudziesięciu lat. To jest zasługa władz uczelni z panem rektorem na czele. I dzięki temu mogliśmy taką inicjatywę ustawodawczą do Sejmu złożyć i ona ma ogromne szanse powodzenia, tak żeby już za chwilkę była to Politechnika. Politechnika, która ma swoje również plany inwestycyjne. Pan rektor nie wspomniał, zdaje się, o Akademickim Centrum Sportu, które jest bardzo potrzebne nie tylko tej Politechnice przyszłej, czyli temu uniwersytetowi jeszcze teraz, ale za chwilkę Politechnice Bydgoskiej. Ale to Akademickie Centrum Sportu w tym miejscu, gdzie położona jest tak pięknie ta przyszła Politechnika, będzie służyło wszystkim mieszkańcom tej części Bydgoszczy. Całej Bydgoszczy, ale tej części w sposób szczególny.
Więc szanowny panie ministrze, panie rektorze, panowie parlamentarzyści, panie wojewodo, zgromadzeni państwo, faktycznie mamy dziś niezwykle taki radosny dzień, kiedy kilka miesięcy temu razem z panem ministrem, z panem profesorem i z panem rektorem, panem profesorem w Warszawie, w Ministerstwie Edukacji i Nauki, mówiliśmy o rozpoczęciu tego procesu legislacyjnego, że także dawaliśmy takie słowo, zobowiązanie, że uda się to przeprowadzić w taki sposób, no, jak chyba się udało, to znaczy z poparciem wszystkich klubów parlamentarnych, ale też w tak szybki sposób, aby udało się to już od nowego roku akademickiego.
Tej decyzji panu oraz całej społeczności akademickiej o tym, żeby przekształcić uniwersytet w Politechnikę, to rzeczywiście bardzo ważna decyzja tej uczelni, wspierana przez pana ministra Łukasza Schreibera, temat podjęty bardzo szybko przez pana ministra Przemysława Czarnka. Dziękuję również parlamentarzystom za wsparcie, bo bez nich to też nie byłoby możliwe. Dobry kierunek, ja tylko wspomnę, że potrzeba kadr, szczególnie kadr tej uczelni, jest bardzo duża i w naszym regionie, ale i w Polsce. I rozwijanie uczelni właśnie w tym kierunku, a utworzenie Politechniki jest umocnieniem tej uczelni, czego ta uczelnia bardzo potrzebuje. Ja z tego się bardzo cieszę i również jako wojewoda kujawsko-pomorski, szanowni państwo, panie rektorze, będę to z całej sił wspierał, jak do tej pory też wspierałem. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia w kolejnych ważnych etapach rozwoju tej uczelni.
Dziękuję i gratuluję, bo te słowa są najbardziej właściwe w tym szczególnym dniu, bo to jest wielkie wydarzenie, wielkie kolejne święto w tej znakomitej uczelni, w której myślę, że wszyscy w regionie jesteśmy raz kolejny wielki sukces, kolejny krok w rozwoju uczelni, podniesienie do rangi Politechniki. Tak się składa, panie ministrze, że to zawsze za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy dochodzi do tych dobrych zmian w tej uczelni. Myślę, że warto o tym pamiętać, warto to podkreślać. I panie rektorze, myślę, że pod pana kierunkiem uczelnia będzie odnosiła kolejne dalsze sukcesy. Słyszymy o tym, tych planach dotyczących Akademickiego Centrum Sportu. Trzymam mocno kciuki w tej sprawie. Jeżeli w Komisji Sportu będziemy mieli też nad tym powody głosować, to z przyjemnością w tej sprawie również będę się wypowiadał. I życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów, gratulując i dziękując przede wszystkim panu ministrom. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Kolejny etap w rozwoju uczelni. Uczelni, która jest niezwykle istotna nie tylko dla miasta Bydgoszczy, nie tylko dla województwa kujawsko-pomorskiego, ale z całą pewnością jest niezwykle istotna z punktu widzenia społecznego dla największej dzielnicy Bydgoszczy, czyli dla Fordonu. I ten plan, o którym dzisiaj powiedział pan minister, dotyczący tego, że ten kolejny etap, czyli budowa Akademickiego Centrum Sportu, będzie istotna nie tylko z punktu widzenia rozwoju uczelni, ale będzie również niezwykle istotna z punktu widzenia tej dzielnicy, przypomnę jeszcze raz, największej dzielnicy. Już dzisiaj zatem na ręce pana ministra i podziękowania pana rektora będziemy w tej kwestii. No i kwestia, nie mówię sobie, gdybym do jakiegoś logistyczno-infrastrukturalnego wątku nie poruszył. Jak państwo wiedzą, niedaleko od tego pięknego budynku znajduje się stad Ojowa. Chciałem publicznie zadeklarować, że po tym, jak pan prezydent podpisze ustawę o zmianie nazwy naszej uczelni, podejmę działania, żeby nazwa tej stacji też odpowiadała rzeczywistości, żeby to była Bydgoszcz Politechnika. Moje serdecznie dla
W związku z tym, całym ważnym dla nas wydarzeniem, czyli przekształceniem UTP w Politechnikę Bydgoską, uczelnia będzie mogła liczyć na jakieś wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Zapraszamy panią ministrę.
Zapewniam panią redaktor i wszystkich państwa, jak i wszystkich mieszkańców ziemi bydgoskiej, że wydatki związane z logotypem, nazwą i tak dalej są bardzo niewielką częścią tego wsparcia, które i tak Politechnika Bydgoska od Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli od państwa polskiego, otrzyma w związku również z przemianowaniem uniwersytetu na Politechnikę. My wiążemy wielkie nadzieje jako Ministerstwo Edukacji i Nauki, jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że tu w tym miejscu będzie od 1 października Politechnika Bydgoska, której brakowało na mapie Polski w tej części kraju i dlatego wsparcie nie tylko na logotyp, nie tylko na techniczne rzeczy związane ze zmianą nazwy, ale na rozwój, zdecydowany rozwój i badań, i nauki, i infrastruktury, w tym Akademickiego Centrum Sportu, gwarantujemy jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
Kolejne pytanie.
Po tak za wcześnie mówić, tak?
Kwoty to już pan rektor może przedstawić, bo to pan rektor ma wszelkie wyliczenia związane z inwestycjami. Trafia to we wnioskach do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nie wszystkie zostały jeszcze złożone, ale ja już zapewniam, że powtórzę to, co powiedziałem przed momentem. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie Bydgoszczy, to nie jest tylko kwestia i wyłącznie tego uniwersytetu, tej kadry naukowej, tych studentów. To jest żywotny interes państwa polskiego, żeby tu rozwijała się Politechnika, tak dobrze i jeszcze lepiej, jak rozwijał się uniwersytet w ostatnich latach.
Kolejne pytanie, Polsat News, prosimy.
Dzień dobry, Robin Jessa, Telewizja Polsat. Pytanie również do pana ministra Czarnka o edukację szeroko pojętą. 1 czerwca szkoły mają otworzyć się po raz kolejny dla wszystkich. Czy ministerstwo jest przygotowane i też czy nie boicie się, biorąc pod uwagę te przypadki w przedszkolach, że podobnie może być w szkołach, że takie szkoły będą zamykane? I przy okazji też pytanie takie połączone o dodatkowe zajęcia, które miały być, tak zwane wyrównawcze. Czy one się pojawią teraz we wrześniu? No i też Nowy Ład, tam ma być nowa historia. Jak to będzie wyglądać?
Prosimy, panie ministrze.
Najpierw, czy się boimy? Proszę państwa, wszyscy się boimy. Człowiek tylko ten, który by nie rozumiał powagi sytuacji, czyli powagi pandemii koronawirusa, może powiedzieć, że się nie boi. Właśnie te obawy dobrze rozumiane powodują, że stopniowo wracamy do szkół. Jesteśmy nadal w tygodniu nauki hybrydowej w klasach 4-8, a w zasadzie 4-7, bo ósme klasy zakończyły dzisiaj egzaminy ósmoklasistów, czego im gratuluję. I w szkołach ponadpodstawowych, jeszcze w tym tygodniu hybryda, czyli maksymalnie 50% uczniów w szkołach. Wszystko jest właśnie podyktowane tym, że chcemy, żeby ta trzecia fala koronawirusa ostatecznie od nas odpłynęła, bo to jest dzisiaj rzeczywiście przedmiot naszej codziennej troski. Więc na pytanie, czy się nie boimy, zawsze czujemy obawę taką dobrze zrozumianą, bo to wyzwala w nas odpowiedzialne działanie. Tak jak wyzwala odpowiedzialne działanie w dyrektorach wszystkich placówek oświatowych, to jest miejsce i czas, żeby raz jeszcze podziękować wszystkim dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie kraju, którzy naprawdę świetnie przygotowują swoje szkoły do przyjęcia uczniów, do przyjęcia dzieci, do przyjęcia młodzieży, świetnie wykonują te zalecenia i wytyczne sanitarne, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. No i będziemy każdego dnia monitorować to, co się będzie działo w szkołach. Ten monitoring jest stały. My otrzymujemy każdego dnia informacje, ile szkół przechodzi znów, albo ile placówek właśnie takich jak przedszkola przechodzi w system hybrydowy bądź zdalny z uwagi na jakieś ogniska koronawirusa. Niewątpliwie one będą się pojawiały, ale dlatego też będziemy utrzymywać w dalszym ciągu przez kolejne miesiące, a być może nawet cały rok, jutro o tym zdecydujemy, przepisy, które będą pozwalały dyrektorom placówek oświatowych wszystkich w uzgodnieniu z szefami powiatowych struktur sanitarnych na odchodzenie od nauki zdalnej, od nauki stacjonarnej, przechodzenia na naukę hybrydową bądź zdalną z uwagi na ogniska koronawirusa. One będą się na pewno pojawiały, dlatego ten przepis pandemiczny utrzymujemy, dając możliwość takiej właśnie decyzji. Zajęcia wspomagające, panie redaktorze, żadnych wyrównawczych zajęć nie było, nie będzie, nie ma o nich mowy. Zajęcia wspomagające, fakultatywne dla tych, którzy będą chcieli, 187 milionów złotych zostało uchwalone i czeka na podpis pana prezydenta. Jestem w stałym kontakcie z kancelarią pana prezydenta. W tych dniach ta ustawa ma szansę na podpis pana prezydenta. Jak tylko ona będzie, rozporządzenie jest gotowe i wszystkie szkoły, które będą chciały te zajęcia wspomagające już teraz uruchamiać. Jeszcze raz powtarzam, to jest decyzja dyrektorów szkół, grona nauczycielskiego, dzieci, bo dzieci też muszą wyrazić zgodę. Rodzice dzieci muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo dzieci w takich zajęciach. Wszystko jest fakultatywne, do niczego nie zmuszamy. Dajemy możliwość, żeby korzystać z tych środków. Płacimy nauczycielom za te dodatkowe zajęcia. Jeśli szkoły będą chciały, będą mogły już od czerwca te zajęcia wprowadzać. Jeśli będą chciały od września, będą to robiły od września. A jak nie będą chciały, to nie będą tego robiły.
Kolejne pytanie, Polska Agencja Prasowa, bo pan redaktor się...
Korzystając z pana obecności tutaj, takie dwa wątki. Jeden wątek to nowy mechanizm finansowania programów oświatowych, ochrzczony pana nazwiskiem przez opozycję Fundusz Czarnka. Czym w istocie miałby być ten mechanizm? Na jakie mechanizmy i na jakie projekty mogłyby być wydawane te środki? Drugie pytanie, korzystając, że jesteśmy na uczelni wyższej, czy jest w panu taka nadzieja, że w końcu to szkolnictwo wyższe wróci od października na te normalne tory, no bo akurat już na uniwersytetach to studentów już ponad rok w wielu miejscach nie było i to jest na pewno taka duża wyrwa do zasypania w kolejnym roku akademickim. Dziękuję.
Panie ministrze, prosimy jeszcze raz.
Proszę państwa, no, z uczelniami wyższymi jest nieco inaczej niż ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Studenci uczelni wyższych bardzo często są z różnych części kraju, dojeżdżają po kilkaset kilometrów do swojej uczelni, wynajmują mieszkania, akademiki, stancje, więc trudno było ich ściągać na te kilka tygodni, na zakończenie tego semestru letniego, ale już dzisiaj byłyby takie warunki, bo można już dzisiaj prowadzić zajęcia również te stacjonarne. My zachęcamy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, do tego, żeby sesje egzaminacyjne odbywały się w trybie stacjonarnym. Mamy bardzo elastyczne rozporządzenie, w którym dajemy decyzję rektorom uczelni, to oni w tej sprawie decydują. My zachęcamy, widząc, że warunki pandemiczne na to po prostu pozwalają. I jeśli one się nie zmienią na gorsze, a wszystko wskazuje na to, że powinno być dobrze w związku z tym, że i szczepimy się i ta odporność społeczeństwa jest na coraz wyższym poziomie, to od 1 października studenci wracają do nauki stacjonarnej i te mury nowej Politechniki Bydgoskiej wypełnią się życiem studenckim, którego nam tu strasznie brakuje w tej uczelni i na każdej innej. Co do Funduszu Czarnka, no zostałem zaszczycony przez opozycyjne media takim tytułem.
Bardzo dziękuję i Gazecie Wyborczej, i wszystkim innym mediom za ten tytuł, tylko że jest on tyleż pięknie brzmiący, co pusty. Żadnego funduszu Czarnka nie ma. To, co jest przedmiotem prac Sejmu i co jutro będzie głosowane, to są przepisy, które przenosimy, kopiujemy z tej działki nauki i szkolnictwa wyższego na poziom edukacji, oświaty. W nauce i szkolnictwie wyższym od dawna obowiązują przepisy, które pozwalają ministrowi nauki, czyli też mi, tworzyć programy i przedsięwzięcia, w których startują poszczególne uczelnie pośrodki na konkretne zadania i otrzymują te środki w ramach tych programów i przedsięwzięć ministra. Dodatkowych, można powiedzieć, popularyzujących naukę, popularyzujących badania naukowe. To samo chcemy zrobić na poziomie edukacyjnym. Dzisiaj brakowało przepisów, które mogłyby spowodować co? Posłuchajcie Państwo, na czym polega ów fundusz Czarnka, którego tak strasznie boją się media opozycyjne i przedstawiciele opozycji. Będę mógł na przykład, jeśli posłowie się zgodzą na tą ustawę, od września przekazać kilka milionów złotych na wycieczki szkolne, do teatrów, do muzeów, do miejsc pamięci narodowej. Wszystko oczywiście fakultatywnie, dobrowolnie. Nauczyciele historii, nauczyciele WF-u, nauczyciele języka polskiego będą mogli, każdy inny nauczyciel, matematyki, będą mogli występować ze swoimi pomysłami na wycieczki szkolne, na przykład do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dużo dzieci i młodzieży odwiedza to Centrum Nauki Kopernik, ale jeszcze zbyt mało w naszym przekonaniu. Chcemy to teraz finansować. Chcemy zapłacić nauczycielom za czas poświęcony dzieciom podczas tej wycieczki, tej wyprawy. Chcemy zapłacić za przejazd, chcemy zapłacić za bilety. Czy coś złego jest w tak pojętym funduszu Czarnka? Nie bójcie się Państwo i nie mierzcie innych swoją miarą. My zrobimy tylko dobre rzeczy.
Ostatnie pytanie, prosimy. Panie redaktorze.
Dzień dobry, Wojciech Borek, Gazeta Wyborcza. Panie ministrze, nawiązuję do słów pana posła Króla, który mówi o tym, że Politechnika to nowy etap w rozwoju bydgoskich uczelni. Mamy w Bydgoszczy taki jeden wielki projekt, tym nazwany, czyli Uniwersytet Medyczny. Mam pytanie, czy resort będzie zmieniał ewentualnie swoją negatywną opinię w sprawie powołania tej uczelni w naszym mieście, bo taka uczelnia została wyrażona, pan minister dobrze o tym pamięta, w trakcie pierwszego czytania projektu w grudniu 2019 roku. Czy jest na to w ogóle szansa?
Panie ministrze.
Nie jest to przedmiotem prac Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym momencie. Dla mnie to jest rzecz dość nowa, ta, o której pan powiedział. Oczywiście ja wiem, że prace trwały, że to gdzieś było zainicjowane, ale dzisiaj ministerstwo nad tym nie pracuje. Generalną tendencją uważam bardzo dobrą i przykład Gdańska mogę tutaj pokazać. Jest konsolidacja uczelni, tworzenie związków uczelni, federacji uczelni, takich związków jak Związek Fahrenheita, Federacja Fahrenheita w Gdańsku, a być może w przyszłości cały jeden Uniwersytet Fahrenheita w Gdańsku. To jest miejsce, gdzie ta konsolidacja jest najdalej posunięta i daje naprawdę pozytywne rezultaty właśnie tam całemu temu światu akademickiemu gdańskiemu, czego Gdańskowi gratuluję. I to jest kierunek działania i zachęt ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. No a konkretnie na pana pytanie nie odpowiem, bo nie jest to przedmiotem prac ministerstwa dzisiaj.
Szanowni Państwo, dziękujemy panu rektorowi za gościnę w tym pięknym miejscu. Dziękujemy panom ministrom, panu wojewodzie, panu posłom, pana ministra Czarnka. Częściej zapraszamy oczywiście do Bydgoszczy i dziękujemy Państwu za przybycie na naszą konferencję prasową.